Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. No cześć.
Witajcie kochani w tej iście zimowej aurze. Śnieg za oknem.
Dzisiaj również we Wrocławiu, bo widziałam już na Instagramie, że w Warszawie to święta pełną parą.
Tak, ja już jestem gotowa. Już czas, myślę, na świąteczne filmy. A ty dekorujesz swój dom świątecznie? Ja w sumie nigdy nie zwróciłam uwagi.
To znaczy dla mnie choinka jest koniecznością, a poza tym to nie mam, bo jakoś tak... Zawsze jak mieszkałam w jakimś mieszkaniu wynajmowanym, no to tak nie ma sensu tam, nie wiem, jakoś tak przynajmniej mi się wydawało. Chociaż pewnie wszystko można. No ale dla mnie to nie miało jakiegoś wielkiego sensu. A teraz, no to jedyne co chyba zrobiłam, to jakiś taki w zeszłym roku art project, żeby zrobić taki jakby stroik.
Pamiętam, że chodziłaś do sklepów i szukałaś jakichś ozdóbek.
No, znaczy to było dlatego, że w pracy mieliśmy jakiś tam charytatywny kiermasz, powiedzmy. No ale zrobiłam dwa właśnie. Jeden na sprzedaż, a drugi dla siebie, więc coś takiego mam. I to chyba tyle. Poza choinką.
No tak, może na choinkę jeszcze parę dni za wcześnie.
Ale już niedługo.
Ja nawet nie wiem, kiedy zazwyczaj ludzie choinki ubierają. Wydaje mi się, że to tak różnie... No.
Teraz już chyba jest przyzwolenie, żeby po prostu od grudnia... Tak naprawdę to już wcześniej. No wczoraj jak byłam gdzieś tam na mieście, no to już była choinka cała ubrana, więc...
No i jarmark świąteczny się zaczął we Wrocławiu chyba w piątek, więc w zasadzie tak, to już oznacza, że jest przyzwolenie. No dobra, to wyciągnę zimowe świeczki. No. W sumie nie mam więcej dekoracji. Mam jeszcze taką lampkę w kształcie choinki. Pamiętasz ją? Ten taki trójkąt? Myślę, że to wyciągnę, zanim będziemy mieli choinkę. No dobrze. To co tam robiłaś w tym tygodniu?
No muszę powiedzieć, że chyba nic ciekawego. Praca, dom... Spanie.
Nie mogę się bardziej zgodzić. Mój tydzień był identyczny.
Ale wracając do naszego ostatniego odcinka, bo tak zauważyłam, że trochę to chyba miałyśmy dziurę w głowie, bo mówiłyśmy o tej informacji zwrotnej, a tak naprawdę bez żadnej naszej opinii.
A, to prawda, tak.
A wiele osób właściwie nas później pytało, jak nam się ta informacja zwrotna podobała, czyli ten serial polski na Netflixie, na którego zresztą byłyśmy premierze.
A widzicie, my chciałyśmy się po prostu tylko pochwalić. No. I tyle. W zasadzie ten serial jest już w całości dostępny, prawda? Więc myślę, że wiele z Was mogło go już zobaczyć. Ja jeszcze go nie skończyłam. A ty?
No ja włączyłam od razu w dzień premiery, bo byłam bardzo ciekawa, jak to wyszło w całości. No i słyszałam bardzo dużo dobrych opinii, nawet wiele osób widziałam w internecie, pisało, że to jest najlepszy polski serial na Netflixie i tak dalej. No myślę, że w gatunku broni się w 100%.
No nie można mu nic zarzucić, oczywiście. I przede wszystkim dobrze się ogląda, akcja.
Tak, bo jest to dość skondensowane, bo sama się zdziwiłam, że tych odcinków jest tylko 5, więc to jest właściwie taki miniserial. I jeżeli chodzi o adaptację, no to ja tą książkę czytałam i myślę, że no dobrze, że z jakichś tam wątków zrezygnowali, bo faktycznie ten główny bohater w książce jest nie do zniesienia.
No przyznam, że ja próbowałam tą książkę czytać, ale bardzo byłam zniechęcona i denerwował mnie ten główny bohater. Odrzucał, powiedziałabym nawet. I to nie w taki sposób, jak czasami wiesz, że główny bohater jest zły, ale mimo wszystko są w nim jakieś takie cechy, coś tam...
No tam nie było nic dobrego.
Nie, odrzucał mnie okrutnie i po 1/3 porzuciłam ją, przyznaję. Natomiast nawet jak byłyśmy właśnie na tym wydarzeniu związanym z serialem, to tam twórcy mówili, że podjęli taką świadomą decyzję, żeby wielu wątków nie poruszać w serialu, właśnie po to, żeby jednak ten główny bohater dał się lubić, chociaż trochę.
No, więc no wiadomo, świetna rola. Arkadiusz Jakubik to jest bardzo dobry polski aktor. Zresztą sam mówił, że dla niego ta rola była dość traumatyczna, prawie tak samo jak rola w Domu Złym, a to przecież jest strasznie emocjonalnie wycieńczający film, więc no dlatego też pokazuje, jaki ten serial jest też mocny.
No ja po Domu Złym miałam traumę przez dobrych kilka tygodni.
No, więc na pewno jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to warto, bo nie ma tam się właściwie do niczego przyczepić.
Tylko czasu potrzeba.
Tak, no, czasu potrzeba.
A powiedz, czy udało ci się obejrzeć trzeci sezon The Office polskiego?
A właśnie tak, o tym też chciałam powiedzieć. Zapomniałam przez ostatnie kilka tygodni, że przecież czasem sobie to oglądam, bo te odcinki wychodziły co tydzień. Już teraz jest cały sezon dostępny. Mhm. Ja jeszcze całości nie obejrzałam, ale wiele odcinków z tego już trzeciego sezonu obejrzałam i są no naprawdę bardzo dobre.
No ja czekam niestety, żeby go skończyć na swojego narzeczonego, który ma ochotę na oglądanie nowego serialu bardzo rzadko. Mm-hmm. No ale skoro już zaczęliśmy oglądać to polskie The Office razem, no to już nie złamię tej tradycji. Ale byłam ciekawa właśnie, czy to by się podobał.
Nie, no tak, to jest świetna zabawa, świetna rozrywka i bardzo mi się podoba to, że oni tam przemycają istotne tematy, też takie aktualne bardzo. No na przykład w odcinku, który tam oglądałam chyba wczoraj, było coś o samochodzie antyaborcyjnym. Był też odcinek na przykład o depresji. Mhm. No i tam jeszcze wiele innych tematów takich istotnych się pojawiło, ale oczywiście pokazanych bardzo... No jednak jest to ryzykowne, bo oni tam bardzo... Niektórzy oczywiście bohaterowie tam bardzo niepoprawne opinie wygłaszają i jakby no... Wiadomo, na pewno wiele osób może się oburzyć w ogóle to oglądając, no ale z drugiej strony to taka jest istota no komedii.
No, zresztą jak się to porówna z oryginałem, to tam było tak samo. Na przykład kwestie rasizmu były też poruszane w sposób no szokujący chwilami.
No w sumie tutaj też tak bywa, no, nie? Więc tak. Nie no, naprawdę bardzo dobra komedia, oby takich więcej. Zresztą fajnie się obserwuje całą tą otoczkę w mediach społecznościowych, bo jednak trochę tam aktorów z tego serialu obserwuję na Instagramie. Też widzę, że wiele osób jakoś tak się tym dzieli. Mhm. Dobrze się na pewno bawią na planie, to też
tak,
widać.
Tak, jakieś takie zdjęcia z backstage'u, no, prawda? Tak, 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 to prawda, to prawda. No jestem zażenowana swoimi beznadziejnymi wynikami. Ja mogę tylko powiedzieć, że wyszedł drugi sezon dla tych, co lubią kostiumowe. Nawet moja mama musiała mi o tym przypomnieć. Ja o tym zapomniałam. To chyba pokazuje, jaki jest mój stan umysłu, jeśli chodzi o seriale i filmy. Ale wyszedł drugi sezon Pozłacanego wieku, tam jest już kilka odcinków, no zaczęłam to oglądać, zobaczymy czy kiedy i czy skończę, bo idzie mi jak krew z nosa oglądanie czegokolwiek. A poza tym z takich kryminalnych rzeczy, to jeszcze na Disneyu ostatnio pojawił się super serial, Morderstwo na końcu świata. Jest to taki thriller chyba to nazwali. I główną bohaterką jest detektywka, ale amatorka, nie żadna tam policjantka. W sumie trochę hakerka, nie wiem nawet jak tutaj ją opisać dokładnie. I serial zaczyna się od tego, że widzimy, że ona napisała książkę, w którym opisała sprawę seryjnego zabójcy, którego rozwiązała wraz ze swoim wspólnikiem, partnerem Billem. No i właśnie ta detektywka amatorka, ona się nazywa Darby Hart, zostaje zaproszona na taki wyjazd przez kogoś bardzo bogatego, gdzie ona swoje detektywistyczne umiejętności będzie musiała wykorzystać, żeby rozwikłać kolejną zbrodnię. Także zaczyna się dobrze.
No tak, to jest serial twórczyni tego bardzo dziwnego serialu The OA, czy jakoś tak? OA, OE, nie pamiętam. Mhm. Z Netflixa. Ja właśnie tą reżyserkę, czy też twórczynię na Instagramie chyba obserwuję i wiem, że ona tak bardzo artystycznie do tych swoich projektów podchodzi, więc jestem ciekawa, czy to będzie taki zwykły serial kryminalny, raczej nie. No ja najbardziej nie mogę się doczekać, żeby to obejrzeć, bo tam gra Harris Dickinson. I to jest aktor, na którego ja bardzo lubię patrzeć.
Mhm. Bo musisz się ustawić w kolejce, bo mam wrażenie, że on jest w ostatnim czasie szalenie popularny wśród pani, nie tylko.
No i słusznie.
Tak. No i przy okazji nie jest drewnianym aktorem, więc...
Tak, jest spoko aktorem. Tak. A ja w ogóle to kontynuuję oczywiście oglądanie seriali Mike'a Flanagana na Netflixie.
A no tak, bo ty jesteś w swojej fazie horrorów.
No, powiedzmy. Po Zagładzie domu Asherów oglądałam ten Nawiedzony dom.
To jest to, co mi mówiłaś po tym, że się bałaś tego faktycznie?
Tak, Nawiedzony dom na wzgórzu, to się tego faktycznie bałam. Następny w kolejności był Nawiedzony dom w... Nie, sorry, Nawiedzony dwór w Bly. No i jakoś tak mam wrażenie, że zaczęłam chyba od najlepszego i schodzę coraz gorzej. No bo ten dwór w Bly, no spoko, ale na pewno był gorszy według mnie od tego domu na wzgórzu. Więc skończyliśmy ten Blaj, no i teraz oglądamy Nocną Mszę. I to jest w ogóle nie w moim guście. Jak na Instagramie coś tam pisałam o tym, to dużo osób mi mówiło, że no super, świetny, tam pochłonęłam, czy pochłonąłem to w jeden wieczór. I trochę się zastanawiam, czemu. Ale nie, no wiadomo, co kto lubi. W każdym razie to już mnie tak bardzo nie kręci, bo tam są jakieś inne moce. Mhm. Jak można się po tytule domyślić, no jest duży związek tam z kościołem, z religią, z tym rodzajem dobra i zła. Takim może bardziej biblijnym, ale jakoś nie powiem, żebym mnie wciągnął na tyle, żebym codziennie chciała to oglądać, więc jeszcze tego nie skończyłam. Jest dziwne i ogólnie chyba powiem, że mi się nie podoba. Znaczy fajni są tam aktorzy, poza tymi aktorami, którzy się cały czas pojawiają u niego w serialach, to też jest tam parę innych, którzy są całkiem spoko, ale no nie, jakoś ten scenariusz mnie nie powalił. Więc to chyba będzie na razie tyle, bo wiem, że jeszcze jest kolejny serial Klub Północny, ale to już chyba mnie nie zainteresuje, bo to jest już takie bardziej nastolatkowe. Więc chyba podziękuję i poczekam, aż zrobi znowu coś na temat nawiedzonych domów.
Czyli przynajmniej odnalazłaś, co konkretnie lubisz oglądać, jeśli chodzi o ten gatunek.
Ale a propos takich nawiedzonych domów, to też z tym mi się skojarzyło, że czytałam ostatnio książkę. Taki, chyba to jest thriller. Riley Sage to jest pisarz bardzo płodny, bo dużo tego typu książek napisał, właśnie takich thrillerów. I to właśnie jak miałam sporo czasu na siedzenie w domu, no to szukałam jakiejś takiej po prostu książki wciągającej.
Polecam fantasy dla nastolatek.
Nie w tym rodzaju. Ja właśnie, żeby tak mnie książka mega wciągnęła i żeby była taka mało wymagająca, no to jednak wolę takie thrillery.
No, rozumiem.
Ten tytuł to chyba był na Amazonie, tam w top, nie wiem, najpopularniejszych książkach. Na Goodreads jest akurat ten tytuł nominowany do tej Goodreads Choice Award. No w każdym razie ta książka się nazywa Tylko ona została. Sporo też jego książek jest na Legimi, więc ja to akurat z Legimi czytałam. Więc widzisz, tutaj nawet na okładce jest taki dom na wzgórzu.
No.
Mroczny. Więc historia rozgrywa się w latach 80., ale dotyczy tego, co wydarzyło się tam chyba z 50 lat wcześniej. Główną bohaterką jest opiekunka osób starszych, która z pewnych tam względów właśnie musi zostać wysłana do tego domu na wzgórzu, gdzie jest starsza pani, no i za bardzo nikt tam nie zagląda i nikt też nie chce przyjmować jakby tego zlecenia, żeby tam pracować, bo tam te lata temu wydarzyła się wielka masakra, no nie? Że rodzina została zamordowana. To znaczy ojciec, matka i córka zostali zamordowani, ale do końca nie wiadomo przez kogo, chociaż główną podejrzaną była ta druga córka, czyli właśnie ta starsza pani, którą teraz trzeba się zajmować. Więc ta opiekunka tam jedzie, no i wiadomo, to jest taki stary dom, oni kiedyś byli bardzo bogaci, w dalszym ciągu tam jest jakaś służba w ogóle w tym domu, no i ona tam ma zamieszkać, żeby tą panią się opiekować. No i odkrywa tajemnicę. Także no spoko, to znaczy przyznam, że ta końcówka to potem już była taka zabawna, bo zawsze jak czytam takie książki, no to patrzę z takiej jakby tak z boku na to, jak ten autor sobie to rozkminił, żeby tą całą zagadkę rozwiązać. No i tak naprawdę nigdy to nie jest tak w 100%, że zawsze można by było coś, do czegoś się przyczepić, prawda?
No jasne, po fakcie, prawda? No, tak, patrząc z boku.
Więc ja tak zawsze myślę, nie, no to może było takie trochę głupie, a tu może mógł coś zrobić lepiej. Tak lubię po prostu się czepiać tych takich thrillerów, czy tam książek z zagadką. A tutaj to było tyle razy, ta historia się pod koniec zmieniała, że ja już się w końcu zagubiłam i myślę, Boże, co? Już sama nie wiem, o co tu chodziło. Ale spoko, no jakby faktycznie przez cały dzień, jak leżałam w łóżku, to miałam ochotę to skończyć.
Super, a to fajne jest uczucie.
No więc na pewno tam tego autora już zresztą miałam parę książek na Kindlu, których w końcu nie przeczytałam, więc jeszcze na pewno wrócę, bo no ma dobre oceny jako taki pisarz po prostu wciągających thrillerów.
No ja ostatnio bardzo dużo myślę o internecie i dlatego też przypomniało mi się, że jeden z podcastów, który słucham, akurat tego odcinka nie słuchałam, jego prowadząca miała rozmowę z Joanną Glogazą. Kojarzysz Joannę Glogazę? No właśnie, ona kiedyś była szafiarką bodajże, potem...
Style digger.
Dokładnie, potem zaczęła interesować się szafą kapsułową, potem jakimś takim minimalnym życiem, potem takim minimalizmem też dotyczącym życia internetowego. I faktycznie ona swoje bycie na Instagramie, nie wiem czy jest na innych mediach społecznościowych też obecna, bardzo, bardzo, bardzo ogranicza. I jak rozumiem, aktualnie jest pisarką. Postanowiłam tego odcinka odsłuchać, bo wiedziałam, że ten odcinek jest o jej książce, która nazywa się Ekonomia uwagi i oczywiście traktuje o mediach społecznościowych, o korzystaniu z nich i tak dalej. No, a ja ostatnio bardzo próbuję się ograniczać, przyznam, z bardzo różnym skutkiem i frustruję się sobą i tak stwierdziłam, a może sobie posłucham, może to mi trochę pomoże, no i no co, usunęłam TikToka, żeby już tam się chociaż nie ogłupiać. Został mi znowu tylko Instagram. Muszę sobie ustawić jakieś te... Kolejnym krokiem, mam nadzieję, że się na to zdobędę, sobie poustawiać to, ile dziennie mogę używać Instagrama i zobaczymy, bo w sumie dosyć mam tego, że siedzę w kolejce, to nawet się nie rozejrzę, tylko po prostu scrolluję ten głupi telefon. Siedzę przed telewizorem, to czasami jak mam jakiś taki gorszy dzień, nie wiem, miałam więcej zajęć, jestem bardziej rozkojarzona, to zamiast oglądać to, co sobie puszczę, to gapię się w telefon i scrolluję. No przecież to jest bez sensu. Więc już stwierdziłam, że koniec tego. I trzeba coś z tym zrobić, a nie tak swój czas za darmo oddawać.
No, rozumiem.
Dlatego chyba też więcej słucham ostatnio i podcastów, i muzyki, bo wydaje mi się, że mogę słuchać podcastu i na przykład coś robić, sobie coś posprzątać, coś tam, nie wiem, w kalendarzu popisać, prawda? I tak jakoś mam wrażenie, że to może być odrobinkę bardziej wartościowe.
No, dla mnie najgorzej właśnie w tym okresie, znaczy myślę, że też dla wielu z Was, z nas, jest to nakłanianie do zakupów, no nie? No bo wtedy też tracę ten czas przeglądając te wszystkie sklepy internetowe w poszukiwaniu czegoś tam, albo najlepszej ceny, albo a może to mi się przyda, a może jeszcze przecież kupowanie prezentów, to też tyle czasu się ślęczy w tych sklepach internetowych, no to jest bardzo, no, takie.
Jest wycieńczające, mam wrażenie, i też ja często czuję taki zawód, jak się dam wciągnąć i potem tak jestem sobą trochę zniesmaczona, szczerze mówiąc. Ale to, co się teraz, a propos też mówisz nakłaniania do zakupów, no to, co się działo przez ostatni tydzień, black miesiąc, black rok, po prostu już zwariować można, no przecież to jest absurd. I już dostawałam SMS-y, maile, powiadomienia, już myślałam, że zwariuję.
Ale najgorsze jest to, że właśnie z jednej strony to jest denerwujące, a z drugiej strony, jeżeli właśnie za te kilka tygodni będę i tak robić zakupy na przykład na święta, tak, żeby kupić jakieś tam prezenty, wiadomo, że to nie jest obowiązek niczyj, no ale no dobra, nie, tak wiadomo, robi się. No to jednak fajnie jest na przykład nie przepłacić później, tylko teraz kupić taniej. Ale żeby teraz kupić taniej, to trzeba bardzo dużo energii temu poświęcić i jeszcze tak być bardzo skupionym na tych konkretnych rzeczach, nie? A nie dać się tak zamotać tym.
Nie ma w ogóle opcji podejść do tego bez listy, bez jakiejś listy sklepów. Przyznaję, ja korzystam z takich dni, to na pewno. Ale miałam 3 rzeczy na liście, na które mogę sobie pozwolić. I tego się trzymam, znaczy 3 nie kupiłam, ale z jednej zrezygnowałam, jedna z nich to był prezent. Ale faktycznie jedną sobie kupiłam. Czy jest mi to potrzebne? Pewnie mogłabym bez tego żyć. Czy liczyłam na to, że się pojawi na promocji? Owszem. No, więc to nie jest tak, że ja się jakby nie daję w to wciągać. Daję oczywiście.
Sukces jest na pewno taki, że mamy tego świadomość i staramy się nie wciągnąć w to. Także Wam tego też życzymy, drodzy słuchacze, nie dajcie się omamić.
Tak. I sprawdzajcie, czy okazja to na pewno okazja, bo to jest zawsze zabawne.
No ale właśnie super, że teraz już muszą pisać tą najniższą cenę sprzed 30 dni, bo kiedyś to na pewno tak podkręcali te ceny.
Tak, ale wyobraź sobie, jak te teamy ich muszą teraz pracować, żeby dobrze tymi cenami żonglować, nie?
Tak, tak. No, że może właśnie oni podnoszą te ceny, tak, z tych 30, żeby to się zgadzało, żeby tak. Ta teraz była
ilość
najniższa.
Ilość dni, tak, no, tak, no, no właśnie.
Muszą to obliczać wszystko. Albo te algorytmy już są takie mądre. No w każdym razie, zapraszamy na pierwszą historię.
9 sierpnia 2002 roku policja w stanie Missouri otrzymuje informację od kilku różnych osób, że na parkingu przy jednej z dróg stoi zaparkowany samochód, a obok tego samochodu prawdopodobnie leży człowiek. Gdy na miejscu pojawiają się służby, widzą właśnie ten samochód stojący na parkingu, drzwi do samochodu są otwarte, a silnik samochodu jest włączony. Niedaleko samochodu leży ciało kobiety z raną w głowie i jest to rana postrzałowa. Kobieta leży w kałuży krwi i niestety nie żyje. Jest ubrana w uniform i ma na sobie identyfikator, dlatego w zasadzie od razu udaje się ją zidentyfikować i kobieta nazywa się Ruth Ann Madden. I ma identyfikator z centrum medycznego z okolicy i kobieta jest tam odpowiedzialna za porządek w tym centrum medycznym właśnie. Policja dość szybko wyklucza samobójstwo. Rozglądają się też po miejscu, w którym znaleziono ciało kobiety i zauważają, że dookoła nie leżą żadne łuski na przykład. Natomiast zbierają wszystko, co znajdują na miejscu zbrodni, na przykład butelkę po napoju czy niedopałki. Wśród zebranych osób przy miejscu znalezienia zwłok znajdują się ludzie, którzy widzieli wcześniej auto odjeżdżające z parkingu. To auto wyjechało z parkingu tak bardzo szybko i znienacka, co zaskoczyło właśnie kierowcę i on musiał szybko zareagować, żeby nie doszło do stłuczki. Ponoć osoba jadąca tym samochodem zauważyła, że na parkingu leży ciało i postanowiła, wyobraź sobie, gonić ten samochód, który wyjechał z parkingu i jechali za nim chwilę, ale uznali to za niebezpieczne, ponieważ tamto auto jechało bardzo szybko i postanowili zawrócić. Natomiast mężczyzna był w stanie opisać auto, które gonił i był to biały Chevrolet sedan model Lumina i miał też przyciemniane szyby. Niestety z jakiegoś powodu osobom w tym samochodzie nie przyszło do głowy, żeby spisać numery rejestracyjne tego białego Chevroleta, no ale przynajmniej był opis. No myślałam się, że tak w emocjach, nie wiem też, czy ja bym pomyślała, szczerze mówiąc, żeby jeszcze spisywać numer rejestracyjny. Policja udaje się do domu kobiety, gdzie zastają jej męża, 52-letniego Andrew Maddena. Mężczyzna nie pracuje, jest osobą z niepełnosprawnością, w wyniku choroby porusza się na wózku inwalidzkim i gdy słyszy od policjantów informację o śmierci swojej żony, zaczyna płakać. Ofiara, czyli Ruth Ann, miała 56 lat i była jedyną żywicielką rodziny. Tak jak mówię, jej mąż był niezdolny do pracy. On był w przeszłości mechanikiem, był weteranem wojennym, był w Wietnamie, gdzie, jak rozumiem, był mechanikiem czołgów, ale musiał przestać pracować ze względu na chorobę. To znaczy, jak rozumiem, wykryto mu, on zaczął się źle czuć, wykryto mu guza w głowie, no i niestety poinformowano go, że usunięcie go będzie wiązać się z tym, że on nie będzie w stanie utrzymać balansu i nie będzie mógł chodzić po prostu. Ruth Ann wtedy właśnie znalazła pracę na pełen etat, zaczęła pracować w tym centrum medycznym, a także zajmowała się mężem. Para poznała się w latach 70. Andrew był już wtedy rozwiedziony, miał synka ze swoją pierwszą żoną. Natomiast on rozwiódł się z żoną, ponieważ gdy wrócił z Wietnamu, właśnie poślubił tą kobietę, miał z nią syna, oni potem wyjechali do Niemiec. To było w związku z jego służbą. Ale jak mówił syn, według matki Andrew bardzo się zmienił po powrocie z Wietnamu i para się rozwiodła. Andrew i Ruth Ann poznali się też przez wojsko, ponieważ Andrew wtedy stacjonował w Oklahomie bodajże, a znał brata Ruth Ann z wojska i w jednym ze źródeł wspomnieli, że rodzina Ruth Ann pojechała tam, ponieważ ten brat zmarł i w ten sposób Andrew i Ruth Ann się poznali. Wzięli ślub i jak rozumiem byli bardzo zgodnym małżeństwem. Policja pyta Andrew oczywiście, gdzie się znajdował w chwili, gdy doszło do zabójstwa jego żony. Jak się okazuje, mężczyzna miał opiekę w postaci kobiety, która przychodziła, jak jego żona była w pracy i pomagała mu z różnymi rzeczami, z którymi miał trudności, na przykład robienie jedzenia, leki czy ubieranie się. Zapytany o wrogów żony powiedział, że jego żona w ostatnim czasie otrzymywała groźby telefoniczne w domu i w pracy. W tych groźbach mówili na przykład o podcinaniu gardła czy wrzucanie do rzeki. Co? I miał to być jakiś damski głos. Nawet Andy też raz otrzymał telefon, to również był damski głos i bardzo miło go poinformował, że powinien wiedzieć, że jego żona go zdradza.
Aha, no to tak. Miło.
Mąż twierdzi, że to mogła być jakaś osoba z pracy, ponieważ Ruth Ann miała problemy z współpracownicą, która miała na imię Betty. Betty miała być niezadowolona, ponieważ Ruth przeniosła ją na nocną zmianę, co ją zezłościło i ponoć ta Betty miała normalnie do niej dzwonić i mówić jej, że ją wkurzyła i dlaczego się tutaj wtrąca i zmienia coś w życiu i tak dalej. No ale to nie były telefony udając, że jest kimś innym, prawda? Więc troszeczkę inna sytuacja. Okazało się, że Ruth rozmawiała o tym ze swoim szefem, że on wiedział o groźbach telefonicznych, a nawet wyznaczył osobę, która odprowadzała Ruth do samochodu po pracy.
Mhm.
Ale gdy zaczęli głębiej przyglądać się tej sprawie, to okazało się, że Betty miała romansować z innym współpracownikiem, co przeszkadzało w pracy, ponieważ oni mieli się chować po jakichś szafach, Bóg wie gdzie, robić nie wiadomo co i dlatego Ruth musiała ich rozdzielić.
Aha.
Tak. Gdy detektywi poszli porozmawiać z Betty, okazało się, że ta ma alibi, bo nie dość, że jej samochód był w naprawie i miała na to kwity, paragony, to jeszcze miała alibi na ten czas, w którym zginęła Ruth.
Czyli ona dosłownie miała receipts.
Dokładnie, tak. Tak, dokładnie. A co więcej, gdy dochodziło do tych gruźb telefonicznych, gdy one się pojawiły, Andrew miał nagrać fragment takiej rozmowy, więc mieli też próbkę głosu, którą mogli porównać z głosem Betty, no i oczywiście okazało się, że to na pewno nie ona. W pewnym momencie do detektywów zgłasza się sąsiad Andrew i Ruth, ponieważ ten mężczyzna używa takiego radia, wiesz, do słuchania tych policyjnych kanałów.
CB radio.
To jest dla kierowców chyba, nie wiem. W każdym razie nawet jeden z policjantów w jednym z programów, który widziałam na ten temat, mówił, że w tamtym momencie, w tamtym miejscu właśnie takie odbiorniki i słuchanie tych kanałów policyjnych było jakieś bardzo popularne. Nie wiem, czy ludzie tam siedzą i nasłuchują, co się u policjantów dzieje, czy co. No, w każdym razie usłyszał, że policja szuka Chevroleta i powiedział detektywom, że auto, jakiego szukają, posiada osoba, która pomaga Andrew. Kobieta o imieniu Karen. Tak. Karen świetnie się sprawdzała właśnie w tej pracy. Ponoć cała trójka, czyli Ruth, Andrew i Karen bardzo się lubili. Karen tam też miała spędzać czas po swoich zmianach, to znaczy, wiesz, zostawać u nich, coś tam wspólnie jeść i tak dalej. Policja udaje się do domu Karen i faktycznie widzą, że pod jej domem stoi takie auto. Nawet ponoć mieli wziąć ze sobą tych świadków z miejsca zbrodni, którzy gonili auto, żeby potwierdzili, czy taki samochód widzieli wtedy przy parkingu. No i oni powiedzieli, że tak, że to było takie auto. Detektywi postanawiają zdobyć nakaz, a gdy stoją pod domem Karen, miała do nich wyjść inna sąsiadka, strasznie wścibscy ci wszyscy sąsiedzi, muszę powiedzieć. Miała wyjść do nich sąsiadka Karen i powiedzieć, że ona wie, jakiego auta szukają i tak dalej, i że chciała tylko im powiedzieć, że Andrew miał dziwnie często odwiedzać Karen.
No tak, spędzali ze sobą dużo czasu, czyli coś tam mogło się wydarzyć.
Dokładnie. Detektywi wzywają Andy'ego na rozmowę. Aha, bo w ogóle jak rozumiem, to w tą sprawę zabójstwa Ruth Ann byli zaangażowani też policjanci, wiesz, z takiego działu Major Crimes, także bardzo poważnie tutaj to potraktowali. Zresztą, no w tamtej okolicy oczywiście, jak to zwykle w tych historiach bywa, nigdy nic takiego się nie działo. Przestępstwa, jakie tam miały miejsce, to były na przykład kradzieże, a nie jakieś morderstwa i to jeszcze tak dziwnie wyglądające. No i jak wezwali Andy'ego na rozmowę, na posterunek, to powiedzieli mu, że potencjalnie Karen mogłaby mieć coś wspólnego ze śmiercią jego żony, a on ponoć wtedy bardzo zaprzeczał i mówił, że to niemożliwe, że był z nią w tych różnych godzinach i tak dalej. Mówił dziwne rzeczy, na przykład zapytali go, kiedy ostatni raz rozmawiał z żoną, ponieważ Ruth miała zginąć około godziny 4:00 i on powiedział, że ostatnim razem rozmawiał z nią i podał dokładnie godzinę o 3:38. I to też jeden z detektywów zwrócił uwagę, że to było dosyć dziwne, że on tak dokładnie zapamiętał co do minuty, kiedy z nią rozmawiał. No ale no co, no mógł sprawdzić sobie tak na dobrą sprawę, nie?
No może miał to w telefonie.
No właśnie. Następnego dnia, 10 sierpnia, detektywi wchodzą do domu Karen z nakazem. Zaprowadzają ją do sypialni podczas przeszukania i pytają właśnie o jej wiedzę na temat śmierci Ruth. A ona miała jakoś tak dziwnie zareagować, trochę inaczej to w różnych źródłach przedstawiali, to znaczy mówię w różnych, jakby ich było tak wiele, jest ich dosyć niewiele, ale w tych programach, które widziałam, różnie to przedstawiali, ale generalnie wydźwięk był taki, że ona tak powiedziała, a no tak, jak wczoraj rozmawiałam z Andym, to mi powiedział, że zabito Ruth. Czy tak reagujesz, jak zabije się kogoś, kogo znasz? Trochę dziwne, prawda? A w drugim źródle, to chyba w programie Snapped, jedna z osób, która pracowała przy tej sprawie, powiedziała, że ona miała powiedzieć w stylu coś, a no tak, Andy powiedział mi, że zamordowano Ruth.
Jakby, a, no tak,
tak jakby zapomniała.
No dziwne.
No także to faktycznie tam im się zapaliła czerwona lampka i jestem w stanie to zrozumieć. Zresztą no czasami jak w tych programach tak wspominają, co zwróciło uwagę detektywów, no to ja tak trochę wzruszam ramionami. No ale wiadomo, oni też wiedzą, na co zwracać uwagę, pewnie lepiej niż my. Tak, no i cóż, przeszukują dom Karen, Przeszukują też jej auto, a w samochodzie znajdują na przykład papierosy marki, jakie znaleźli w miejscu, gdzie znaleziono ciało Ruth. Zapraszają ją ze sobą do biura szeryfa na przesłuchanie i po drodze właśnie na posterunek postanawiają zabrać Karen na miejsce zbrodni. Nie wiem, czy chcieli ją w jakiś sposób przetestować. No i gdy tam dojechali, to Karen ponoć zaczęła wymiotować. Tak jakby, wiesz, taką fizyczną aż reakcję miała. Karen mówi, że wszystko im opowie i gdy dojeżdżają na posterunek, mówi o tym, że rozmawiała o Ruth ze swoim zięciem, który nazywa się John Lewis. To był mąż jej córki Pam. Miała powiedzieć właśnie swojemu zięciowi, że zakochała się w Andym i chciałaby mieć go dla siebie tylko przez cały czas. No, ale twierdziła, że miała na myśli rozwód lub separację, na co John miał wtedy powiedzieć, że no jest w stanie pomyśleć o kilku sposobach, na które można byłoby się pozbyć Ruth.
No to jakoś to nie wierzę.
No właśnie. Według Karen 9 sierpnia John pojawił się znienacka w domu Andy'ego i powiedział do Karen, że potrzebuje jej samochodu i to było gdzieś między godziną 2 a 3. Nie było go około godziny, a gdy wrócił, powiedział jej, że sprawa jest załatwiona i niech trzyma buzię na kłódkę. Aha, i ona jeszcze miała mu dać za to jakieś pieniądze.
No, pewnie.
Tak. Detektywi udają się do domu Johna, a ten, gdy słyszy, jaką oni wersję wydarzeń znają, bardzo się złości, no i postanawia, że też im wszystko opowie. Gdy zabierają go na posterunek, mówi im, że Karen zaproponowała mu $5,000 za pozbycie się Ruth Ann, ponieważ no, chciała, żeby ona umarła. John twierdzi, że wziął kasę, żeby zapłacić rachunki, a że wcale nie miał zamiaru tego zrobić, a postanowił tak wykorzystać okazję, no bo wiedział, że przecież ona nie pójdzie się nikomu poskarżyć, bo co powie? Dała mu 5,000 za zabicie kogoś, a on tego nie zrobił?
Mhm.
No. Twierdził, że w ogóle nie miał zamiaru wywiązać się z tej umowy, ani nie miał zamiaru krzywdzić Ruth. Karen miała chcieć, żeby John włamał się do domu małżeństwa, to znaczy mam tutaj na myśli Ruth i Andy'ego. Ciągle go przychodziła do niego, namawiała go, natomiast John odmawiał. W końcu, o ile dobrze rozumiem, ona miała mu zaproponować jeszcze trochę kasy. No, zresztą też domyślam się, że wcześniej była zła, bo zapłaciła, a on nie wykonał usługi, prawda? W końcu, tak jak rozumiem, ona miała mu zaproponować jakieś dodatkowe pieniądze i on zgodził się z nią spotkać na parkingu. Spotkali się tam i John miał tam zastrzelić Ruth, a przynajmniej tak chciała Karen. I na ten parking właśnie miała przyjechać Ruth. Gdy John przyjechał na parking, Karen miała w samochodzie broń, stała tam przy otwartej masce. Rozumiem, że to miało pozorować problemy z autem i dlatego Ruth miała tam po nią przyjechać. Pokazała Johnowi rewolwer i też dlatego łusek nie znaleźli na miejscu zbrodni, ponieważ ponoć z takiej broni łuski nie zostają. Ale on, wiesz, chwycił ten rewolwer, a potem wrzucił go do bagażnika i powiedział, że tego nie zrobi. Nie był w stanie jakby się zmusić do tego, żeby tą kobietę zabić. Brawo. No i w tym momencie przyjeżdża Ruth i wiesz, co zrobił John? Schował się między zaparkowanymi autami. Ruth przyjeżdża, wysiada z samochodu, idzie w kierunku samochodu Karen. Karen tam stoi i niby przy aucie coś robi. Ruth się jej pyta, o to co tam się w końcu z tym samochodem stało, czy udało ci się naprawić? Ona mówi tak, tam rzuca z jaką częścią samochodu jest problem. No i wtedy oddała strzały do Ruth Ann, która upadła na ziemię.
Czyli do Karen ją
Tak,
zabiła.
Dokładnie. Według Johna Andy o wszystkim wiedział. John oczywiście zostaje zaaresztowany również, a detektywi ponownie przesłuchują Andy'ego. No i Andy postanawia im wszystko opowiedzieć. Mówi, że zadzwonił do Ruth Ann, powiedział, że poprosił ją, żeby pojechała do Karen, ponieważ on poprosił Karen, żeby ona pojechała mu kupić jakieś narzędzia czy coś. W każdym razie twierdził, że Karen zepsuł się samochód i żeby Ruth Ann po nią pojechała. A po jakimś czasie Karen miała do niego zadzwonić i powiedzieć, że sprawa jest załatwiona.
Mhm.
Także faktycznie okazało się, że Andy o wszystkim wiedział, brał w tym wszystkim udział, a nawet można powiedzieć, że posłał swoją żonę na śmierć. Oczywiście tam się rozkleja, mówi, że był głupi, że dał się zmanipulować, twierdził, że kochał obie kobiety i że bardzo szybko zakochał się w Karen i nie wie dlaczego nie zatrzymał tego szaleństwa, a nawet brał w nim czynny udział. Karen skonfrontowana z informacjami, z zeznaniami od cudzysłów wspólników swoich w tej zbrodni, przyznaje się, mówi, że faktycznie to ona miała broń w ręce, ale oczywiście twierdziła, że broń wypaliła przez przypadek. Mhm. I że ona wcale nie zamierzała jej zabić, że chciała ją postraszyć.
Jasne.
Zabrali ją na miejsce zbrodni, z kamerą i ona pokazała, jak to wszystko wyglądało. Zresztą fragmenty tego można na przykład zobaczyć w programie, to jest chyba program z Investigation Discovery, wcześniej go nie widziałam, nazywa się Twisted Love. Jest dosyć śmieszny. To jest taki nowoczesny program kryminalny, tak bym go określiła. 12 sierpnia zabrali też na miejsce zbrodni Johna i powiem ci, że fragmenty filmu z Johnem, on wydawał się być tak poruszony tą całą sytuacją, on się cały trząsł. Odpowiadał oczywiście na ich pytania, ale w końcu pyta się, czy możemy już jechać? I widać było, że jego to chyba strasznie jakoś poruszyło mimo wszystko.
No to dobrze.
Tylko nie wiem, czy ze względu na własne bezpieczeństwo, czy to, że możliwe, że pójdzie do więzienia, czy po prostu cała ta sytuacja, no wiesz, domyślam się, że dla większości normalnych ludzi bycie świadkiem śmierci albo spowodowanie śmierci, to jest trauma na całe życie, prawda? To jest coś, co pewnie cię zmienia już nieodwracalnie. Ale on dosłownie tak stał, no przepraszam, wy nie możecie tego zobaczyć i tak o, tak mu się ręka trzęsła, jak on twarz zasłaniał. Strasznie to było dziwne. Nie wiem, czy on tam papierosa nie miał też w ręce, ale jakoś tak, bo też jakby on te ręce uniósł po to, żeby pokazać, jak Ruth się zasłaniała. No i właśnie to, co John opowiedział na miejscu zbrodni, po raz kolejny różniło się od tego, co powiedziała Karen. Ponieważ według Johna miało dojść między kobietami do szamotaniny i to miałoby sens i też dlatego policja ciągle porównywała te zeznania i dlatego jest, myślę, zabrali ich na to miejsce zbrodni, ponieważ wiedzieli, że Karen prawdopodobnie nadal coś ściemnia i ukrywa, ponieważ w dłoni Ruth, gdy odnaleźli jej ciało, znaleźli włosy. Tak jakby ona, wiesz, te włosy w jakiejś szamotaninie po prostu komuś wyrwała. I Karen twierdziła, że to wszystko przez przypadek i ona, nie wiem, chciała pogłaskać ją bronią. Więc chyba też stąd ta cała akcja. I według Johna miało dojść do jakiejś szamotaniny, że właśnie Ruth, jak Karen wyciągnęła w jej kierunku broń, to jakoś tak się zasłoniła, a potem próbowała ją od siebie w jakiś sposób odepchnąć czy coś takiego. I po raz kolejny detektywi wracają do Karen, mówią jej, czego się dowiedzieli, jaką wersję wydarzeń usłyszeli, no i ona w końcu mówi, że to nie był wypadek. A co więcej, Karen przyznaje się, że poprosiła swoją córkę, żeby wykonywała telefony z groźbami do Ruth.
Aha, ojej.
Tak, z kolei w Snapped podali trochę inną wersję wydarzeń, ponieważ powiedzieli, że detektywi pojechali przeszukać dom Johna Lewisa i tam spotkali jego żonę, czyli córkę Karen. I kobieta wtedy miała też im powiedzieć o tym, co ona zrobiła. W sensie, że wykonywała te telefony i zapytała matki, do kogo były te telefony, to usłyszała jakąś taką dziwaczną wymówkę o kimś, z kim miała sprzeczkę w barze, czy coś takiego. I według tej wersji Karen miała bardzo zasłaniać i jakby ukrywać, do kogo te telefony są. W sensie miała jej nie pokazywać numeru telefonu, że jakby ona miała to wszystko wykręcać, a potem dawać jej rady, jak ma mówić, co ma zasłaniać, przez co ma gadać, żeby ten głos był chyba trochę zmieniony czy coś. Ale w ogóle kim była Karen? Ponieważ właśnie w tym programie Twisted Love wypowiada się na przykład wnuczek Karen, który opowiada o jej życiu i okazuje się, że Karen była po prostu chyba bardzo skrzywdzoną osobą. Karen oczywiście była młodsza, bo ona w tamtym momencie miała bodajże 45 lat, ona się urodziła w Luizjanie w 57. Według tego wnuczka Karen od najmłodszych lat miała być bita przez swoją matkę, izolowana od innych osób. Zaszła w ciążę bardzo młodo, była nastolatką, wyszła wtedy za mąż. Natomiast jak rozumiem, dziecko zostało oddane do adopcji, a to małżeństwo szybko się rozpadło. Potem w latach 80. rozwiodła się po raz kolejny. Ten pierwszy mąż w ogóle, z którym się tak bardzo szybko rozwiodła, miał być przemocowy, miał próbować dźgnąć ją w ogóle nożem według tego wnuczka. Drugi mąż ją zdradzał i dlatego się rozwiedli. A jej ostatni mąż umarł w sumie krótko po tym, jak zaczęła pracować u Ruth i Andrew. I do tego jeszcze zaraz wrócę. Ale on, gdy ona go poznała, to była zachwycona, ponieważ był to pierwszy mężczyzna, który tak się nią zajmował, jej córeczką Pam też, bo ona już wtedy właśnie miała tą córkę Pam. I był taki duży i silny i no, dbał o nią. Wzięli ślub, a po ślubie ponoć zaczął się nad nią znęcać też. Była na przykład sąsiadka, która mówiła o tym, że wiecznie było słychać wrzaski, że taką przemoc słowną stosował wobec niej non-stop. I też jak rozumiem, ona mogła po prostu bać się od niego odejść, bo oni byli małżeństwem kilkanaście lat. I mogła bać się od niego odejść, bo on miał robić takie rzeczy, jak na przykład ona już dostała pracę u Ruth i Andrew, zajmowała się Andrew, no to trochę odżyła. I za każdym razem, jak wracała do domu, to on miał robić takie rzeczy w stylu chować się, żeby ją przestraszyć. Albo na przykład siedzieć z bronią, z rewolwerem, bo ten rewolwer swoją drogą, który ona użyła, to był właśnie tego męża, jak rozumiem. I na przykład siedzieć tak z rewolwerem na wierzchu. Więc po prostu no, to brzmi jak takie psychiczne tortury. I właśnie grozić jej i tak dalej, więc no, ona mogła się czuć tak, że nie ucieknie, bo jak ucieka, to on i tak ją znajdzie.
Okej, okay, ale ten mąż zmarł z przyczyn naturalnych na pewno?
No właśnie chcę do tego wrócić, ponieważ orzeczono, że ten mąż umarł z przyczyn naturalnych. Właśnie po kilku miesiącach dosłownie, odkąd ona zaczęła pracę u Ruth i Andrew, ale na przykład John, czyli jej zięć, twierdził, że to ona zabiła tego męża. I tam usłyszałam jakieś sugestie na temat trucizny, natomiast ona temu zaprzeczała i mówili, że nie mogą się jej o to pytać i w ogóle o co tu chodzi. Oczywiście ja nie opowiadam tu historii Karen, żeby jej tłumaczyć, bo to, co ona zrobiła Ruth, jest obrzydliwe po prostu. Natomiast myślę, że to też może dużo tłumaczyć na temat...
Tak, jej stanu psychicznego tak. I co ją do tego popchnęło.
Tak, no właśnie. I ona po prostu chyba tak się zakochała w tym Andrew, bo to był pierwszy mężczyzna, który był dla niej dobry, który był dla niej miły. Andrew w ogóle też na początku myślał, że jego żona ma romans. Jego syn mówił, że mimo to, że on nie pałał miłością do Ruth, nie mieli chyba najlepszych relacji. Ruth nawet miała mu powiedzieć, jak był nastolatkiem, że nie chce już, żeby z nimi mieszkał, ponieważ tam puszczał głośno muzykę i coś tam. Więc on sam mówił, że on jej nie lubił za bardzo, ale że jak jego ojciec sugerował, że Ruth mogłaby go zdradzać, to on w to nie wierzył, bo widział, że no jej bardzo na tym mężu zależy. Ponoć mieli, wiesz, problemy łóżkowe. Natomiast syn mówił, że mimo to po prostu nie był w stanie uwierzyć, że Ruth mogłaby sobie znaleźć kogoś innego. No i faktycznie nie było w ogóle takich informacji czy takich przesłanek, że mogłoby tak być. No natomiast prawdopodobnie to mogły być na przykład wyrzuty sumienia, bo Andrew sobie romans zaczął ze swoją, w cudzysłów, opiekunką, prawda? No i ten syn też wspomniał, że nagle zaczął Viagrę brać. Nie wiadomo z jakiego powodu, skoro z żoną miał kłopoty, no to z kim
fajnie,
ją wykorzystywał.
Że syn to wszystko
tak, syn to dosłownie opowiadał, no to było dosyć dziwne. Oczywiście ten syn to już jest teraz taki mocno starszy w tym programie, który widziałam, ale tak wciąż to było dosyć ciekawe, jak opowiedział o życiu seksualnym swojego taty w programie telewizyjnym. Ale też ten syn mówił na przykład, że Karen była osobą, która kontrolowała leki, jakie Andrew przyjmuje, a mówił, że tych leków było mnóstwo. Kolega Andrew z wojska też mówił, że jak go kiedyś odwiedził, to zobaczył po prostu, wiesz, pierdyliard buteleczek po lekach i każde było na coś. I tak naprawdę nie wiadomo, jak mu tam Karen te leki mieszała, wiesz, czy ona faktycznie go w jakiś sposób próbowała manipulować. Ja go też nie chcę tłumaczyć, broń Boże, bo jak rozumiem, on nie był jakiś nieświadomy tego, co się dzieje dookoła niego. Ale no bardzo taka dziwna, chora jakaś sytuacja. No i biedna Ruth. To jeszcze z ręki najbliższego, że ten mąż zadzwonił i ją tam wysłał sam.
No przykre.
No i co ciekawe, powiem Ci, że w ogóle te dwa programy, które tutaj wspomniałam, miały kompletnie inne podejście do tej sprawy, bo w Snapped w ogóle nie wspomnieli na przykład o przeszłości Karen, o tym, że no, dużo przemocy mogło być w jej życiu fizycznej i psychicznej. A z kolei ten Twisted Love to taki bardzo sensacyjny, mam wrażenie, wiesz, że tam wszystko chcieli, na koniec mówili właśnie, że Karen miała odezwać się do swojej rodziny, tam do wnuczka, czy córki, czy kogoś i napisać im list, w którym podpisała się nazwiskiem Andrew, twierdząc, że oni są po ślubie. I próbowała tam bodajże tą córkę nakłonić, żeby wysłała jej listy do Andrew. Córka nie chciała tego zrobić, kontakt się urwał, ale koniec końców oni wcale nigdy żadnego ślubu nie brali, więc też tak mówili, o, że miała obsesję na punkcie, wiesz, Andrew. Ale tak jak mówię, to prawdopodobnie było dlatego, że Andrew był jedynym normalnym, kochającym mężczyzną w jej życiu. No i wiesz, on też był osobą, która ją namówiła do wyznania, bo jak ona zaczęła u nich pracować, to on ponoć zobaczył na przykład siniaki na jej ciele. Wiesz, tam, że ktoś ją na przykład za mocno za rękę złapał czy coś i on się zaczął jej pytać, skąd te siniaki. I ona na początku nie chciała mu mówić, a dopiero potem mu powiedziała, że to jej mąż ją źle traktuje. Natomiast wiadomo, to jest jakiegoś tam z trzeciej ręki informacje, więc na ile to jest prawdziwe, ciężko stwierdzić teraz. No i co, w sumie 3 osoby zostały skazane za tą zbrodnię. John również dostał 15 lat za to knucie oczywiście, tak, w tej zbrodni. On niby tam twierdził, że próbował odwieść Karen od tego planu, ale jak widać z marnym skutkiem, jeszcze pieniądze przyjął, no to... Karen, jej proces rozpoczął się w grudniu 2003 roku, natomiast ona tam bodajże po 2 dniach przyznała się. No bo też jakby samo to, że ona poprosiła swoją córkę, żeby wykonywała telefony z groźbami, żeby potem odwrócić podejrzenia od siebie i od swojego kochanka / męża ofiary, no to pokazuje, że ona w jakimś sensie się do tego przygotowała. To nie była jakaś taka zbrodnia, bo nagle ją szał opętał, prawda? No, więc ona dostała dożywocie. Natomiast ona umarła w więzieniu w 2011 roku, jak miała 54 lata. A Andrew również został skazany na 30 lat.
A to długo. Mhm. No dobrze, to teraz czas na mnie. Zacznijmy od Susan Sutton. Ona urodziła się 20 sierpnia 1947 roku w Pittsburghu w Pensylwanii i po szkole była przełożoną pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii na Florydzie. Miała już wtedy męża, Johna Suttona właśnie, i z tej pracy zrezygnowała, żeby zająć się rodziną, ponieważ bardzo chcieli mieć dziecko i pod koniec lat 70. adoptowali syna Christophera. Dla Susan było to spełnienie marzeń. 7 lat później adoptowali drugie dziecko, tym razem córkę, którą nazwali Melissa. Kiedy Susan zajmowała się dziećmi, to John spełniał się zawodowo, bo był wybitnym prawnikiem. Szło mu tak dobrze, że postanowił otworzyć własną kancelarię, to znaczy razem ze wspólnikiem Teddym Montoto, i oni zajmowali się sporami cywilnymi. Rodzina Suttonów była, w skrócie mówiąc, bogata. Wiedli bardzo komfortowe życie, mieszkali w luksusowej posiadłości w Coral Gables na Florydzie. Mieli też 30-metrową łódź, no i stać ich było na wszystko. Kiedy dzieci podrosły, to Susan też zaczęła pracować w tej kancelarii, była taką kierowniczką biura. W roku 2004, a dokładnie 22 sierpnia, w domu Suttonów odbyło się przyjęcie, bo mieli dwie okazje do świętowania. Kilka dni temu Susan miała urodziny, a dodatkowo ostatnio w kancelarii zarobili bardzo dużo pieniędzy, bo sprawa, nad którą pracowali, zakończyła się milionową ugodą. Na skromne przyjęcie zaprosili Christophera. On przyszedł z dziewczyną, która nazywała się Juliet. No i był też Teddy. Wszystko było miło, fajnie. Świętowali. Około godziny 21 Christopher z dziewczyną wyszli. No a niedługo później za nimi wyszedł Teddy. John i Susan oglądali jeszcze chwilę telewizję, a później grzecznie poszli spać. Każde do swoich łóżek w dwóch osobnych sypialniach. A to raczej nie dlatego, że mieli jakieś problemy małżeńskie, tylko po prostu, jak rozumiem, mieli duży dom i tak było im wygodniej, ponieważ John bardzo chrapał, więc Susan, żeby też się wyspać, spała w drugim pokoju. Niestety w środku nocy tajemniczy mężczyzna wtargnął do nich do domu i zaczął strzelać. Najpierw wszedł do sypialni Johna, oddał jeden strzał, później wszedł do sypialni Susan, strzelił do niej 6 razy, potem znowu wrócił do Johna, jeszcze raz go postrzelił i uciekł. I wyobraź sobie, że mimo rozległych obrażeń głowy, Johnowi jakimś cudem udało się zadzwonić na numer alarmowy, wezwał policję, powiedział, że został postrzelony. Kiedy policja przyjechała na miejsce zdarzenia, to odkryli, że Susan właśnie została postrzelona te 6 razy i w efekcie zamordowana we własnym łóżku. Johna przewieziono do szpitala, i cudem przeżył. Policji udało się ustalić, że ten morderca musiał wejść przez takie szklane drzwi przesuwne, które były z tyłu domu i prowadziły na ogród. Znaleźli też łuski po pociskach i po przeanalizowaniu okazało się, że ten morderca musiał strzelać z pistoletu kalibru 9 mm. Znowu to był Glock, jak w ostatniej mojej historii. Jak rozumiem, bardzo popularne narzędzie zbrodni. Niestety. W szpitalu John był na oddziale intensywnej terapii. Lekarze nie byli pewni, czy uda się go w ogóle odratować. Ale przeżył jakimś cudem. Niestety jego obrażenia spowodowały, że stracił wzrok. Córka mówiła, że jak zobaczyła go w szpitalu, to nie była w stanie go w ogóle rozpoznać przez to, że miał tak mocne obrażenia głowy. Mówiła chyba, że właśnie poznała go po dłoni czy coś takiego, więc to no, musiało być naprawdę straszne. Policja próbowała z nim rozmawiać. On miał jakieś takie przebłyski pamięci. Mówił, że wydawało mu się, że widział jakiegoś mężczyznę, który albo był ubrany na czarno, albo był czarny. No ale właściwie tyle, co mógł im powiedzieć. Stwierdzili w sumie, że no żadnego rysopisu wiadomo z tego nie zrobią, ani nic takiego. John w ogóle przebywając w szpitalu cały czas się bał, że ten morderca tam go będzie chciał jeszcze raz zaatakować, więc no jego stan psychiczny był bardzo ciężki i też w związku z tym lekarze na początku bali się mu powiedzieć, co się stało z Susan. Więc kiedy on na przykład pytał właśnie swoich dzieci, a co z Susan, to oni musieli trochę kłamać, żeby poczekać, żeby mu tak od razu tego nie mówić. Więc skoro z Johnem nie mogli tutaj nic właściwie ustalić, to policja porozmawiała z Teddym, bo wyobraź sobie, że Teddy przyjechał na miejsce zdarzenia dosłownie chwilę po policji. A skąd on o tym wiedział? No, powiedział policji, że rozmawiał przez telefon z Susan, kiedy usłyszał strzały. Przez telefon właśnie. Dlatego, kiedy to połączenie się urwało, no to on od razu wsiadł w samochód i przyjechał. No, to oczywiście to wydawało się dość mocno podejrzane, że rozmawiał przez telefon z Susan o tak późnej godzinie, no bo o czym by tutaj mieli gadać. Dodatkowo okazało się, że Teddy lubił strzelać, był bardzo dobrym strzelcem i nawet posiadał pistolet kalibru 9 mm. Więc kiedy śledczy się o tym dowiedzieli, no to zabrali jego broń do badań balistycznych. No i też chcieli się dowiedzieć, o czym on z tą Susan rozmawiał wieczorem. On twierdził, że mieli wiele wspólnych tematów, bo pracowali razem w biurze, ale tutaj to wzbudziło wiele wątpliwości. Kiedy policja przeszukiwała miejsce zbrodni, to odkryli, że właściwie z domu nic nie zostało skradzione. Bo na widoku leżała droga biżuteria, pieniądze, nic z takich rzeczy nie zginęło. Więc wyglądało na to, że ktoś po prostu włamał się tam tylko po to, żeby ich w tak brutalny sposób zamordować. Wracając do Teddy'ego, właśnie tam śledczy odnieśli wrażenie, że on jest taki trochę zdystansowany, że nie mówi im wszystkiego, więc już skoro mieli jakieś podejrzenia, no to postanowili zaprosić go na badanie wariografem. Tego testu nie przeszedł pozytywnie, a w szczególności miotał się, kiedy zadawali mu pytania o jego relacje z Susan. Więc w końcu Teddy postanowił powiedzieć prawdę, przyznał się do tego, że on i Susan mieli romans. Czyli tym bardziej miał motyw, żeby zrobić krzywdę Johnowi, a Susan może też, nie wiadomo. Badali ten trop, ale Teddy w końcu został oczyszczony z zarzutów, bo badania balistyczne wykazały, że jego broń nie została użyta do zamordowania Susan. Poza tym sprawdzili, no i miał alibi na czas tej napaści, no bo jednak przez ten telefon rozmawiali. A z tym wykrywaczem kłamstw, no to jest raczej pewne, że po prostu Teddy bardzo stresował się, bo próbował ukryć właśnie ten romans z Susan. Nie chciał, żeby też John się o tym dowiedział jeszcze w całej tej sytuacji. Więc jednak nie był mordercą, tylko po prostu kiepskim przyjacielem. Skoro Teddy nie był winny, no to trzeba było szukać kolejnego podejrzanego. Śledczy wiedzieli, że John i Teddy świętowali sukcesy właśnie w tej kancelarii, ale w związku z tym, że tak dobrze im szło, no to też na pewno mieli wielu wrogów, no bo oni wygrywali, a ktoś inny przegrywał. Okazało się, że John w swojej karierze otrzymał niejedną groźbę śmierci. Policja wszystkie te pogróżki sprawdziła, przesłuchali wielu podejrzanych, No ale ostatecznie wyszło na to, że każdy miał alibi i no tutaj niestety nie było co dalej drążyć. Więc rozmawiali z najbliższymi przyjaciółmi, znajomymi Johna i Susan. No i tutaj pojawił się ciekawy wątek, bo większość osób, z którymi rozmawiali, typowała jednego podejrzanego, czyli Christophera Sattona, 25-letniego syna pary. Christopher cały czas odwiedzał ojca w szpitalu, kiedy on tam leżał w ciężkim stanie. Kiedy John wyszedł ze szpitala, to zamieszkał z synem, żeby ten mógł się nim opiekować. Więc troszeczkę na początku nie rozumieli tych podejrzeń, no bo Christopher wydawał się takim super idealnym synem. Zwłaszcza, że przed tym morderstwem Chris miał bardzo dobre relacje z rodzicami, oni mu pomagali finansowo, wspierali również jego dziewczynę Juliet. Ona pracowała w kancelarii Johna też. No ale im dłużej rozmawiali, tym zaczęli słyszeć dość niepokojące historie dotyczące przeszłości Christophera, bo na przykład jakaś tam osoba z rodziny mówiła, że Christopher wielokrotnie życzył swoim rodzicom śmierci. Raz nawet prawie udusił matkę, groził, że ją zabije. Podobno wszystko miało związek z tym, co wydarzyło się niespełna 10 lat temu na Samoa.
Na egzotycznych wakacjach?
Oj nie, nie nazwałabym tego tak. Lokalizacja dobra, ale to raczej nie były wakacje. Bo kiedy Christopher miał 16 lat, rodzice wysłali go do szkoły tak zwanej behawioralnej, zlokalizowanej właśnie na Samoa. Christopher nie był grzecznym dzieckiem, bardzo często wpadał w kłopoty, mieli z nim dużo problemów. Specjaliści twierdzili, że może mieć zaburzenia zachowania, coś w stylu takich zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Christopher często zmieniał szkołę. Było nawet tak, że kiedy rodzice go do szkoły podwozili, żeby już mieć pewność, że on do tej szkoły wejdzie, to on podobno wychodził tylnymi drzwiami. Był typem buntownika, ale wagarowanie to akurat był jego najmniejszy problem, bo był taki incydent, że razem z kolegami włamali się do domu nauczyciela. Ten dom tam zdewastowali, pomaziali sprejem, wiesz, no takie typowe
wybryki
młodości, buntownicze akcje. Christopher w związku z tym został aresztowany, a jego rodzice musieli uporać się i z pozwem, i z odszkodowaniem, które mogło wynieść 50 tysięcy dolarów. Christopher miał też karabin. Nie wiem w ogóle co tutaj się wydarzyło, no ale groził tym karabinem rodzicom.
Masz problemy? Proszę, oto karabin.
Niby ten karabin wtedy nie był naładowany, ale wciąż groził, że ich zabije. Christopher oczywiście z perspektywy czasu w ogóle nie przyznawał się do tego i mówił, że to były tylko jakieś tam żarty, że jego rodzice to brali zbyt na serio i że byli zbyt surowi. Ja nie wiem, co bym zrobiła, jakby dziecko mierzyło do mnie z broni. No ale to jeszcze nie koniec, bo właśnie kiedy miał te 16 lat, Susan znalazła w jego pokoju notatkę z planem zabicia rodziców. I tam też było jakoś napisane, że chce ich zabić dlatego, żeby odziedziczyć po nich spadek.
Ojej.
Więc Susan i John, jak znaleźli to, no to byli przerażeni. Rozmawiali z Christopherem, a on próbował się właśnie z tego wykpić. Twierdził, że to jest żart, że to nie jest na serio. Ale John i Susan nie byli w stanie mu uwierzyć, bo jeszcze biorąc pod uwagę jego poprzednie wybryki i ogólnie jak rozumiem to, jak on się zachowywał, no to po prostu już mu nie wierzyli i bali się go. Więc postanowili wyrzucić go z domu i nawet wystosowali zakaz zbliżania się. No, trochę to jest straszne, a...
No jeżeli on celuje do nich z broni, no to...
No tak, więc Christopher w tym czasie zamieszkał u swojego przyjaciela Erika. I co ciekawe, rodzina Erika dobrze wspomina ten czas. Twierdzą, że Christopher nie sprawiał żadnych kłopotów i że w ogóle wszystko spoko. No i kiedy właśnie był u tego przyjaciela, to po 3 tygodniach po Christophera przyszło 2 mężczyzn. Siłą go wyciągnęli z tego domu po to, żeby odesłać go do szkoły Paradise Cove w Samoa właśnie. Ta szkoła Paradise Cove należała do Worldwide Association of Speciality Programs and Schools, czyli takiej organizacji, która jest, jak rozumiem, dość znana w Stanach. No i to była właśnie szkoła dla dzieci z problemami, ale stosowali tam już na nasze czasy bardzo kontrowersyjne metody naprawiania tej młodzieży.
Przyboje.
Tak, no taka typowa, ktoś mówi po angielsku tough love, czyli no, takie bardzo rygorystyczne metody wychowawcze. Rok w tej szkole kosztował od 30 do nawet 42 tysięcy dolarów. Młodzież, która tam trafiła, musiała przestrzegać wielu bardzo skomplikowanych, bardzo rygorystycznych zasad, no bo jeżeli się do tych zasad nie stosowali, to groziły im kary. Między innymi było to na przykład umieszczenie w izolatce na dzień albo dwa.
Trzeba powiedzieć, że bez jedzenia i picia.
Bardzo możliwe. Były też takie metody, że na przykład kazali im się kłaść na ziemię, związywali im ręce z tyłu i nogi. Nie wiem, ile czasu w takich warunkach musieli trwać. Albo gdzieś tam zabierali ich w góry, też związywali, zostawiali na jakiś czas, no jakby to...
Co to ma być w ogóle? Czego to ma uczyć?
Ja przyznam właśnie, że... Słyszałam, możliwe, że w jakimś amerykańskim podcaście w ogóle odcinek na temat tego typu miejsca i nie jestem pewna, czy to była ta firma, czy jakaś inna, ale jak sobie googlowałam tą organizację i właśnie ten Paradise Cove, no to na przykład teraz są strony w internecie nazwane Paradise Cove Survivors i jakby jest wiele osób, które dzielą się swoimi historiami, jak traumatyczne to było. Z czasem oczywiście to wyszło na jaw, no ale teraz już mamy zupełnie inne czasy niż to było tam 20-30 lat temu i takie właśnie jakieś wojskowe wychowanie czy naprawianie zbuntowanej młodzieży wyglądało zupełnie inaczej i na pewno wiele pozwalali. No, okropne, więc Christopher, jak twierdzi, był tam straumatyzowany i myślał, że spędzi tam 2 lata do swoich 18 urodzin, ale jakimś nakazem sądowym w ogóle kazali mu tam zostać jeszcze rok, czyli dopiero stamtąd wyszedł, jak miał 19 lat. W międzyczasie Christopher nagrał bardzo emocjonalny filmik, który wysłał do swoich rodziców i mówił tam, że bardzo się źle czuje, że wydaje mu się, że oni go nie kochają, że wysłali go tam, żeby się go pozbyć. Mówi, że jest mu tam bardzo ciężko. No i po tym filmiku rodzice razem też z jego siostrą przyjechali tam, żeby go odwiedzić. No i oczywiście, jak się domyślam, jak tam przyjechali, no to wszyscy pewnie udawali, że wszystko jest super, więc no oni nie widzieli tej przemocy, a do tego jeszcze, biorąc pod uwagę historię Christophera, oni mu też w nic nie wierzyli. Więc on tym bardziej czuł się taki przez nich opuszczony, porzucony, a oni z drugiej strony twierdzili, że chyba ten program nie działa. Musi tam zostać jeszcze dłużej,
no, przecież absurd, no.
Żeby mu wbili do głowy, że ma się nie buntować. No nie, masakra. Swoją drogą w 2000 roku ten Paradise Cove został zamknięty, bo coraz więcej oskarżeń w stosunku do nich wychodziło na jaw, no i coraz mniej osób w ogóle tam chciało te swoje dzieci wysyłać, na szczęście. A do morderstwa Susan i ataku na Johna doszło w 2004 roku, kiedy Christopher miał 25 lat. Czyli już był 6 lat po wyjściu z tej super szkoły. No i zastanawiające jest to, czy faktycznie przez te 6 lat cały czas myślał o tym. Bo teoretycznie wyglądało tak, że jego stosunki z rodzicami się naprawiły, bo jak mówiłam, oni go wspierali również finansowo i jakby no wyglądało tak, że mają dobre relacje. Mary, siostra Johna, podzieliła się swoimi obawami co do Christophera z detektywami, bo podobno dzień przed pogrzebem Susan Chris opowiadał, co wydarzyło się w domu rodziców i znał wiele szczegółów, które nie były podane do wiadomości publicznej. I robił to zupełnie bez emocji, więc ona zaczęła się zastanawiać, skąd on to wszystko wie. Ale Christopher miał bardzo dobre alibi, bo jak mówiłam, był w kinie ze swoją dziewczyną w trakcie dokładnie tej strzelaniny. Zresztą widać to na kamerach. Wchodzi do kina, wychodzi z kina o jakiej godzinie. Christopher też sam właściwie poinformował o swoim alibi policjanta od razu, kiedy przyjechał do domu rodziców w noc morderstwa. Zupełnie bez pytania powiedział jakiemuś tam funkcjonariuszowi, że no, ja tutaj byłem, ale wyszedłem o 9, poszliśmy do kina, mam bilety, mogę ci pokazać.
Jaki przewidujący.
Właśnie na nagraniu z kamer widać, o której godzinie Christopher wychodzi z tego kina i to było tuż przed północą, ale kamery uchwyciły coś interesującego, ponieważ widać, że Christopher od razu sięga po swój telefon komórkowy i wykonuje jakiś telefon, dzwoni do kogoś. Zainteresowało ich to, więc stwierdzili, że no lepiej przyjrzyjmy się jego billingom telefonicznym. No i zauważyli, że w ostatnim czasie jeden numer nagminnie pojawiał się w jego historii. Nawet wyliczyli, że ponad 300 razy dzwonili do siebie. No, ten numer telefonu należał do mężczyzny Garetha Kopa, który w innej sprawie został aresztowany dzień po strzelaninie w domu sutanów. On został aresztowany za napaść z użyciem broni w innej części Miami, ale zanim policja dotarła do tej informacji, to on już został zwolniony za kaucją. Ale śledczy zajmujący się sprawą morderstwa Susan skontaktowali się z tym drugim oddziałem policji, który aresztował Garetha. No i na szczęście tamten drugi zespół miał w swoich dowodach broń, którą skonfiskowali Garethowi. No i tutaj od razu mogli przeprowadzić porównawcze badania i okazało się, że broń, z której strzelał Gareth, idealnie pasuje do broni, z której zabito Susan. Gareth miał 21 lat. Od razu wezwali go na przesłuchanie. To przesłuchanie trwało 6 godzin. Musieli go tam mocno maglować, ale w końcu się złamał. No i przyznał się do tego, co zrobił. Gareth powiedział, że Christopher zmusił go do popełnienia tego morderstwa, ponieważ groził, że zabije jego syna, czy coś takiego. No i że to zlecenie miało dotyczyć obojga rodziców Christophera. Christopher dokładnie powiedział Garethowi, w jaki sposób może wejść do domu i właśnie przez to, że był na tym przyjęciu, to zostawił te drzwi tylne otwarte, czy tam no uchylone. Załatwił też mu broń, z której potem Gareth strzelał i zaoferował mu wynagrodzenie. Powiedział, że jak dostanie pieniądze z ubezpieczenia za śmierć rodziców, no to wtedy mu jakąś tam część odpali. Więc Gareth zrobił to, co Christopher mu kazał. Wszedł tylnymi drzwiami do domu, kierował się prosto do sypialni. Zeznał, że Susan była przykryta kołdrą, kiedy do niej strzelał. No i to się faktycznie zgadzało z tym, co śledczy zastali na miejscu, bo właściwie te pociski, które w nią trafiły, przeszły przez przykrycie. Mhm. Oczywiście nikt inny tego nie wiedział, więc już mieli potwierdzenie, że no, Gareth był tą osobą, która to zrobiła. Został aresztowany 26 marca 2005 roku, czyli już w sumie sporo czasu po tym morderstwie. Na ten moment mieli za mało dowodów, żeby aresztować też w tej sprawie Christophera, dlatego postanowili przycisnąć Juliet, czyli jego dziewczynę, bo byli przekonani, że ona na pewno też musiała coś o tym wiedzieć. Juliet była przesłuchiwana też przez wiele godzin. Na początku mówiła, że no nic nie wie, nic nie wie, nic nie wie, ale w końcu postanowiła podzielić się informacjami, jakie wiedziała na temat Christophera, które mogły mieć związek z tym, co się wydarzyło. Bo ona twierdziła, że Christopher do tej pory miał głęboki żal do rodziców za to, co się wydarzyło na Samoa. I to było na porządku dziennym, bo ta dziewczyna z nim już była przez 5 czy 6 lat. Właściwie chyba związali się zaraz po tym, jak on wrócił do normalności. I ona mówiła, że to było na porządku dziennym, że on takie teksty rzucał, że jemu się wszystko należy od rodziców, że oni muszą mu dać to czy tamto. Tak jakby cały czas czuł, że oni są mu winni wszystko. Mhm. I że on może dostać od nich wszystko, no bo nie dość, że są bogaci, to jeszcze za to, jaką krzywdę mu zrobili, no to przecież muszą mu zapłacić za mieszkanie, muszą mu zapłacić za rachunki, muszą go zabrać na jakieś luksusowe wakacje, no bo to mu się należy. On miał takie nastawienie. Mówił też, że nie miałby problemu z tym, żeby znaleźć kogoś, kto mógłby jego rodziców zamordować. No i właśnie Juliet twierdzi, że słuchała tego gadania przez wiele lat, dlatego nie traktowała tego tak poważnie.
Okej, okay, takie ciekawe rozmowy przy obiedzie. No.
Ona twierdziła, że on dużo gada, ale nic z tym nie robi. Podobno Christopher snuł takie fantazje, co zrobi, kiedy odziedziczy pieniądze po rodzicach, że wtedy w ogóle będą mieć super życie, nie będą musieli się niczym przejmować, będą mieć wszystkiego pod dostatkiem.
Trochę bezczelny.
Mhm. No i właśnie niedługo przed morderstwem Susan odmówiła zapłacenia kolejnego rachunku, jaki tam Christopher jej dał. Tutaj chodziło o ubezpieczenie jego samochodu. I doszło między nimi do wielkiej awantury. Więc najprawdopodobniej właśnie to popchnęło Christophera do w końcu zrealizowania swojego planu, który miał tak naprawdę od wielu lat. Zwłaszcza, że słyszał o tym wielkim sukcesie w kancelarii, bo jak rozumiem, no oni się tym chwalili i cieszyli, że...
Zrobili imprezy z tego powodu.
Tak, że zgarnęli dużo pieniędzy, więc Christopher też uważał, że jemu się to należy. Tak jak wszystko inne, nie? Właściwie policji to wystarczyło, żeby go aresztować, ale nie mogli go znaleźć, bo Christopher się ulotnił. Zajęło im 2 tygodnie, żeby go namierzyć i faktycznie aresztować. Jeżeli chodzi o Garetha, to on został w lipcu 2010 roku uznany za winnego morderstwa i on został skazany na 30 lat, ponieważ prokuratura się z nim dogadała. Bo on by się kwalifikował, zwłaszcza na Florydzie, że to się działo, na karę śmierci, ale zgodził się zeznawać przeciwko Christopherowi na kolejnym procesie i dlatego zaproponowali mu maksymalną karę 30 lat pozbawienia wolności, a nie karę śmierci. Mhm. Więc wiadomo, że się zgodził. Podczas procesu Garrett mówił, że Christopher chciał mu zapłacić 100 tysięcy dolarów za morderstwa Susan i Johna. Mówiono o tym właśnie, że Christopher i Garrett byli przyjaciółmi od dawna i że spotykali się, żeby razem palić marihuanę, więc w związku z tym też obrona próbowała zdyskredytować Garretta, twierdząc, że był narkomanem i tak dalej. Inny świadek na procesie zeznał, że Christopher pytał go, czy zna jakichś płatnych morderców, bo planował zamordować swoich rodziców i szukał kandydata. No i ta Juliet również zeznawała przeciwko Christopherowi. No i w sumie to jej zeznania najbardziej go pogrążyły, no bo jednak tamten świadek to też był kryminalista. Garrett, no, miał średnią reputację, no ale Juliet była jego dziewczyną i spędziła z nim najwięcej czasu, no i...
Robiła dobre wrażenie, rozumiem.
Tak. No i tutaj być może największy cios dla Christophera, bo John, jego ojciec, również zeznawał przeciwko niemu na procesie. I wyobraź sobie, że... Nie wiem w ogóle, co to jest za pytanie, ale zapytali go na tym procesie, czy on Christophera kocha i on zeznał, że nie. Christopher również zeznawał podczas swojego procesu i ich linia obrony była taka, że Garrett włamał się do domu rodziców Christophera, ponieważ usłyszał od Christophera, że on tam w domu ma gdzieś schowane zapasy marihuany i że był właśnie takim zdesperowanym narkomanem. No to zrobiłby wszystko, żeby tam się włamać i kradzież się nie udała. No i ofiarami właśnie tego była przede wszystkim Susan, no ale również John, który no, bardzo ucierpiał na swoim zdrowiu. No ale tutaj wszystkie dowody pokazywały, że prawda jest zupełnie odwrotna, więc nikt w to nie uwierzył. No i Christopher został uznany winnym morderstwa również pierwszego stopnia. Został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jeżeli chodzi o Johna Sattona, to zresztą jest trochę właśnie filmików z tym panem. Wypowiada się właśnie w temacie tej sprawy. No na pewno było to dla niego bardzo traumatyczne wydarzenie i naprawdę cudem uszedł z życiem. I co ciekawe, mimo że stracił wzrok, to w dalszym ciągu, przynajmniej jeszcze do kilku lat pewnie temu, w dalszym ciągu pracuje i osiąga sukcesy, więc widać, że prawo, bycie prawnikiem to jego pasja. I no oczywiście znaleźli tam takie sposoby, żeby mógł funkcjonować mimo uszczerbku na zdrowiu. Także jest to sprawa, myślę, taka mocno skomplikowana, bo co ten Christopher musiał w tej szkole w cudzysłowie przeżyć i jak ci rodzice go traktowali, no to też już jest inna kwestia. Mhm. No ale oczywiście nic tutaj nie usprawiedliwia chęci morderstwa.
Tak, no zwłaszcza, że z tego co rozumiem, groził im bronią jeszcze zanim wysłali go do tej szkoły. Tak. No ciekawe. Na pewno coś tam mu się musiało w tej głowie zadziać. No tak, jak go w tej szkole maltretowali przez 3 lata, to jak wcale mnie nie dziwi, że wpadł potem jakąś taką obsesję w zasadzie, bo tak to brzmiało.
Mm-hmm. No fantazjował na pewno o morderstwie rodziców, więc no nie wiem w sumie co oni mogli by zrobić. No nie, bardzo trudno. Bardzo przykre, że tak to się skończyło.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.